Drodzy braterstwo, najpierw taka mała dygresja. Bracie Marku, zabrałem zegarek. Ale zostawiłem moją marynarkę na krześle. Stwierdziłem, że lepiej jak ona będzie ogrzewała poręcz krzesła. Ja bym się czuł trochę niekomfortowo, ponieważ jeszcze temperatura jest dość wysoka w tym pomieszczeniu. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że bez marynarki tutaj będę stał przed wami. Drodzy braterstwo, przede wszystkim chciałbym też podziękować Bogu, jak i również zborowi w Chełmie, który po raz kolejny zaprosił mnie do usługi. Rozumiem, że jest to też kwestia zaufania, że jest to też kwestia tego, co, w jaki sposób dzielimy się braćmi Słowem Bożym, i ja mam ten przywilej po raz kolejny do was wszystkich przemawiać. Nie zdążyłem się nawet wszystkimi przywitać, powiem szczerze, wiele twarzy znam, wiele sióstr i braci znam, nawet niektóre osoby jeszcze nie znam, więc jestem na etapie poznawania was, szczególnie tutaj w tym zakątku polskim, południowo-wschodniej części Polski. Kiedy rok temu spotkaliśmy się u pana Tadeusza w Chełmie, to rozważaliśmy wspólnie przypowieść o zagubionej owieczce. A ponieważ tutaj też jest dość takie sielankowe otoczenie, zdecydowałem się dzisiaj znów mówić trochę o zwierzątkach i będzie to inna przypowieść naszego Pana, która też mówi o owcach, przypowieść o owcach i kozłach. Będzie to przypowieść, która jest zapisana przez ewangelistę Mateusza. Ona też jest znana pod nieco inną nazwą. My ją głównie znamy pod taką nazwą, przypowieść o owcach i kozłach, ale niektóre kościoły albo niektórzy chrześcijanie znają ją o sądzie nad narodami. Zaraz też będziemy wiedzieć, dlaczego taką nazwę niektórzy wybierają. I wiele przypowieści, które nasz Pan wypowiedział, zaczyna się takimi tradycyjnymi słowy. Taki słów używa nasz Pan, podobne jest królestwo niebios do. I bardzo często te przypowieści odnoszą się właśnie do tego królestwa niebiańskiego. A dzisiejsza nasza przypowieść jest jedna z nielicznych, która mówi coś niecoś, wskazuje na królestwo ziemskie w obrazowy sposób, a dokładnie mówiąc na warunki tak jakby panujące podczas przygotowania, podczas drogi, jaką ludzie będą tu na ziemi kroczyć, żeby się przygotować do wejścia do tego królestwa. Będzie ona mówić o warunkach, jakie tu panują na ziemi pomiędzy ludźmi, żeby później oni mogli wejść do królestwa ziemskiego. Też trzeba przyznać, że ta przypowieść, ona w ogóle się nie rozpoczyna takimi tradycyjnymi słowami. W ogóle tam nie znajdujemy takich słów, że to teraz będzie przypowieść. Ale jesteśmy, tak jak powiedziałem, w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza i ten 25 rozdział zaczyna się dwoma przypowieściami, bo przypowieść o 10 pannach jest od razu od wersetu 1 i tam właśnie znajdujemy te słowa. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien. A później mamy od 14 jeszcze też, będzie bowiem tak z człowiekiem i tutaj mamy o talentach. Od 14 przypowieść jest o talentach. Także można wnioskować, że reszta tej wypowiedzi naszego Pana, która została zapisana w 25 rozdziale aż do końca, od 31 do końca, również jest przypowieścią, podobieństwem. Także użycie niektórych takich obrazowych zwrotów albo właśnie charakterystyk zwierząt, owiec i kozłów, pozwala nam na to, żebyśmy przypuszczali czy przyjęli pogląd, że chodzi tutaj o podobieństwo, o coś, co Pan Jezus przedstawia jakąś prawdę z życia wziętą, a chce pokazać jakąś głęboką myśl w tym. Ponieważ też nasz Pan wypowiedział tą przypowieść na krótko, w zasadzie przed swoją śmiercią, w 26 rozdziale myśmy czytali, że za dwa dni miała być Pascha, kiedy Syn Człowieczy miał być wydany. Można też przypuszczać, że ta przypowieść jest albo ostatnią, albo jedną z ostatnich mów naszego Pana do szerszego grona słuchaczy. Dlatego tak jak brat Dawid tu mówił o wcześniejszych, tak jakby w kazaniu wcześniejszym z życia Pana Jezusa, w początkach Jego misji, ja tutaj będę mówił o tej przypowieści, która w zasadzie kończy Jego misję. W tym przypadku tej przypowieści nie mamy wyjaśnienia osobistego naszego Pana. Nie znajdujemy tutaj słów, które Pan Jezus uczniom na osobności by wyjaśniał albo jakiemuś szerszemu gronu. W niektórych przypadkach, przypowieściach tak się działo, tu nie. Więc ja z reguły staram się być ostrożny w mojej interpretacji. Będę podawał braterstwu jak najlepsze moje zrozumienie tego tematu, z nadzieją, że będzie to harmonizowało z innymi wersetami Pisma Świętego. Dlatego też nie będę tutaj był dogmatyczny, nie będę chciał tutaj być dogmatyczny. Jest ona zapisana w 25 rozdziale Mateusza od wersetu 31 do 46. Ja będę czytał z nowego przekładu. Tam nie ma aż takich dużych różnic. Później jak są, to będę podawał. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, daliśmy Cię pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Tymi słowy kończy się ta przypowieść. I teraz spróbujemy krok po kroku podać takie ogólne myśli. Oczywiście nie jestem w stanie tutaj w niecałą godzinę szczegółowo analizować każdego wersetu, ale spróbujemy i podejmiemy tą próbę. Więc tą naszą przypowieść można podzielić na trzy takie główne części. Mamy te początkowe wersety, ja je tu zaznaczyłem różnymi kolorami, wersety 31 do 33, które wskazują nam między innymi na czas wypełniania się tej przypowieści i możemy powiedzieć na tych głównych bohaterów, na tego króla i na tych, którzy z tym królem przychodzą. Dalej mamy wersety 34 do 40. One opisują nam właśnie tą charakterystykę tych owiec. One opisują nam to, że one osiągną życie wieczne i podają też powody, dlaczego taka nagroda czeka owce. No i mamy końcowe wersety od 41 do 46, które opisują charakterystykę kozłów i które podają też, że te kozły będą skazane na karę śmierci i dlaczego jest podjęta względem nich taka smutna, ale z drugiej strony sprawiedliwa decyzja. Kiedy więc wydarzenia tej przypowieści, drodzy, mają swoje wypełnienie? I o kogo tutaj chodzi? O co tutaj w ogóle chodzi? Akcja tego podobieństwa toczy się, w zrozumieniu naszym, moim osobistym, w wieku tysiąclecia, o czym świadczy werset 31 i 32, który mówi, że nasz Pan miał przyjść, ma przyjść w chwale swojej, czyli już po uwielbieniu. I On nazywa siebie tutaj również Synem Człowieczym, co nieraz Pan czynił względem siebie, dawał sobie taki tytuł Syn Człowieczy, wskazując na siebie jako na człowieka. I widzimy też, że z Nim miał usiąść na tronie i że z Nim mieli przyjść inni aniołowie, o których zaraz też powiem. To razem z uwielbionym Kościołem, który tu jest pokazany w tych uwielbionych aniołach, nasz Pan Jezus miał przyjść, czy ma przyjść, z malutkim statkiem na początku wieku tysiąclecia, aby zgromadzić przed swoim sędziowskim tronem Wszystkie narody, dlatego też niektórzy chrześcijanie nazywają właśnie tą przypowieść o zgromadzeniu narodów, czy o sądzeniu narodów. I aby przeprowadzić ich później przez próbę, a na samym końcu, żeby ostatecznie wydać też osąd, dla jednych pozytywny osąd, a dla innych negatywny. Drodzy, kiedy spoglądamy na boski plan wieku, który wielu z nas przestudiowało w szczegółach, zauważamy też w nim pewne kulminacyjne momenty, o których Biblia mówi i nazywa ich żniwem. I tak mówi o żniwie na przykład wieku żydowskiego. Biblia też mówi o żniwie wieku Ewangelii. Były to czasy, okresy, które następowały pod koniec danego okresu. I celem tych szczególnych okresów było dokonanie jakiegoś podsumowania, dokonanie oczyszczenia, rozdzielenia tego, co było dobre, od tego, co było złe. I takie dzieło rozliczania się z przeszłością było również podstawą do tego, żeby później rozpocząć coś nowego. Dało podstawę do nowego nadchodzącego porządku rzeczy. I w każdym z tych okresów czasu rozwijał się lud Boży, a później przychodziło rozliczenie. I tak pod koniec wieku żydowskiego nastąpiło rozdzielenie pszenicy od plew. Mamy o tym opisane u Mateusza też 3 rozdział 12 werset. Mała wierna garstka Izraelitów przyjęła naszego Pana jako Mesjasza. To była ta prawdziwa pszenica tamtego czasu i oni zostali przeniesieni z wieku żydowskiego do spichlerza wieku Ewangelii i reszta tego Izraela niewiernego, duża część narodu izraelskiego, możemy powiedzieć, została odrzucona od boskiej łaski jako plewy. Na jakiś czas, ja tu w nawiasie mówię, odrzucenie narodowe trwało przez jakiś czas. I podstawą nowego wieku, który następował po tym żniwie wieku żydowskiego, następował wiek Ewangelii, podstawą tego nowego wieku właśnie byli ci nowo przeniesieni członkowie pszenicy. Oni dali podstawę tego nowego wieku, tak jak apostołowie, tak jak 70 uczniów, o których też w pierwszym wykładzie była mowa. Pod koniec wieku Ewangelii, tu w ścisłym tego słowa znaczeniu podkreślam, miała miejsce podobna sytuacja, też miało miejsce takie żniwo, ale tam nastąpiło rozdzielenie pszenicy od konkolu. I tu odsyłam do Mateusza 13 rozdziału. Jest to też między innymi jedna z przypowieści, którą osobiście nasz Pan wyjaśnił. Wierny Kościół wieku Ewangelii, jako ta prawdziwa pszenica, został przeniesiony jako zwycięzca, możemy powiedzieć, z warunków ziemskich do niebiańskiego spichlerza. Tak Biblia mówi o tym, do chwały, czci i nieśmiertelności. Natomiast podobny do tej pszenicy konkol, nominalne chrześcijaństwo, zostało odrzucone od łaski Bożej jako fałszywe, jako podróbka. Konkol, który jest podobny do pszenicy. I podstawą nowego wieku, który będzie następował po wieku Ewangelii, czyli podstawą wieku tysiąclecia, będzie właśnie też to malutkie stadko. To oni stali się współdziedzicami niebiańskiego królestwa. Z Jezusem razem oni będą sądzić te narody, które będą zgromadzane przed ich tronami. Apostoł Paweł mówi 1 Koryntów 6:2, ja tylko tu przypomnę. Czyż nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Dlatego ten Kościół, uwielbiony Kościół, oni są pokazani właśnie w tej przypowieści, w tych aniołach, to jest w posłańcach, w tych, którzy przychodzą razem z uwielbionym Synem Człowieczym, żeby dokonać sądu świata. I teraz po tych dwóch etapach, okresach, wiekach, mamy jeszcze trzeci wiek, który chcemy omówić. To jest nasz wiek tysiąclecia, który dzisiaj będziemy rozważać. Tam będzie miała podobna sytuacja. Przez cały wiek tysiąclecia będzie rozwijać się klasa ludu Bożego, klasa restytucyjna. I nastąpi tam rozwój tych klas, próba jednostek, które dopiero po raz pierwszy niektórzy pod tym nowym przymierzem, które będzie inaugurowane, będą poznawać Boga. Niektórzy już w tym życiu, w swoim życiu osobistym, zetknęli się z Bogiem, z Jezusem, ale jest wielu, wielu takich, którzy już zasnęli, umarli przez wiele lat, którzy w ogóle o Bogu na przykład nie słyszeli. I tam będzie odbywać się ta jedyna dla nich indywidualna próba szansa osiągnięcia życia wiecznego. I kulminacyjnym okresem tego czasu będzie również żniwo, które ostatecznie oddzieli owce od kozłów. Te owce stanowić będą później, w wiekach przyszłych, które będą następować po wieku tysiąclecia, podstawę tego nowego porządku rzeczy w Królestwie Bożym, który już będzie następował właśnie w wiekach przyszłych, gdzie będzie panowała tylko sprawiedliwość, a kozły natomiast stracą ostatecznie przychylność Pana Boga. Te początkowe wersety wskazują nam więc na wtóry adwent Jezusa, na ten czas, w którym także i Kościół ma już być zupełnie skompletowany i gotowy do wspólnego sądzenia świata. Będzie to czas po kulminacyjnej fazie ucisku, który, jak wiemy, niczym oraz musi spulchnić glebę serc ludzkich, żeby nie były kamieniste, ale mięsiste, żeby były gotowe na zasiew, nowy zasiew, zasiew prawd wieku tysiąclecia. Wiemy także o tym z objawienia 20 rozdział, że będzie to dość przychylny czas, że tak jak kuszenie Pana Jezusa na pustyni, czy tak kuszenie nas w tym czasie ma miejsce, tak szatan będzie oddalony od rodzaju ludzkiego i jego również aniołowie upadli, nie będą mieli bezpośredniego wpływu na ludzkość podczas tego okresu. Biblia nazywa to związaniem szatana. Więc będzie to dość przychylny czas i wtedy nasz Pan zasiądzie na jego tysiącletnim tronie królewskim, a Kościół jako, nazwijmy to, współkrólowie będą zasiadać na podobnych tronach, będą mu towarzyszyć w tym dziele z jednej strony zgromadzania tych wszystkich narodów i poddania pod warunki nowego porządku. W tych wersetach, pierwszych wersetach, o których cały czas jeszcze tutaj mówimy, też jest pokazana praca Jezusa i Kościoła w wieku tysiąclecia, praca doprowadzająca do tego, że ostatecznie rodzaj ludzki, rasa ludzka będzie podzielona na te dwie klasy. Jedni w tym czasie naprawią swoje życie, naprawią się od złego, ich serca będą czyste od złego, będą postawieni po prawej stronie tronu, to jest po stronie łaski, a inni, którzy się nie będą szczerze reformować, nie będą usuwać zła ze swojego życia, ciągle gdzieś w sercu będzie jeszcze cząstka samolubstwa, oni będą postawieni po lewej stronie tego tronu, czyli po stronie niełaski. To, że prawica w Biblii przedstawia nam między innymi stronę łaski, możemy chociażby widzieć z Psalmu 110, gdzie Dawid mówi w wersecie pierwszym, że powiedział Pan, Panu memu siądź po prawicy mojej, aż położy nieprzyjaciół i tak dalej pod stopy twoje. Ale powiedział Pan, Panu memu siądź po prawicy mojej. Czyli Dawid mówi, Pan Jehowa, Jehowa Bóg, powiedział do mojego Pana Adonai, do Jezusa Chrystusa, siądź po prawej stronie. To jest fawor, to jest przychylność, to jest strona łaski. Ja chcę ciebie mieć po tej prawej stronie. Jedni z tej przypowieści, o których tutaj będziemy za chwilę w szczegółach badać, będą charakteryzować się właśnie taką cichością, będą poddawać się pod działalność wielkiego pasterza i króla i dadzą się poprowadzić zgodnie z prawem miłości, które będzie wtedy obowiązywać. Pierwsze prawo miłości względem Boga, drugie względem bliźniego. I ci są zobrazowani, jak wiemy, w owcach, a ich wiecznym dziedzictwem będzie królestwo tutaj na ziemi. Nagroda ziemskiego życia wiecznego. Inni z kolei będą nie tak się zachowywać, nie będą się w pełni napełniać miłością, nie będą w pełni rozwijać prawa sprawiedliwości Boga, względem Boga i względem bliźniego, ale tak jak powiedziałem, gdzieś ta czta samolubstwa jeszcze gdzieś się będzie mieścić w sercach takich osób i będą oni zachowywać się uparcie, podobnie właśnie jak te kozły, względem tego nowego porządku rzeczy. I oni są zobrazowani właśnie w tych kozłach, a ich przeznaczeniem będzie wieczne unicestwienie. Zanim, drodzy braterstwo, przejdziemy teraz dalej do charakterystyk tych owiec i tych kozłów, chciałbym jeszcze kilka słów wyjaśnić, wyjaśnień uczynić. Skąd w ogóle wiadomo, że chodzi tutaj o owce, inne owce niż owce wieku Ewangelii, o owce wieku tysiąclecia. I skąd wiadomo, że chodzi tu o inne królestwo, a nie o królestwo niebiańskie? Dlaczego już na wstępie powiedziałem, że chodzi tu o królestwo ziemskie? Jest to prawdą, owszem, że lud Boży w wieku Ewangelii również nazywany był czy jest owcami. I pytanie jest, dlaczego tutaj rozróżniamy? W tym kontekście chciałbym przytoczyć słowa naszego Pana z Ewangelii Jana z 10 rozdziału. Nie będę czytał całego tego rozdziału, ale bratestwo wiecie, że on wiele mówi o owczarni, o owcach, o dobrym pasterzu i tak dalej. Tylko 3 wersety, od 14 do 16, nasz Pan Jezus mówi tak. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Widzimy więc, drodzy, że nasz Pan miał nie tylko owce z owczarni wieku Ewangelii, ale również będzie miał i inne owce, które nie były z tej owczarni. I tu jest też mowa o nich w czasie przyszłym, że one będą dopiero kiedyś słuchały Jego głosu. Czyli nie może chodzić o te z wieku Ewangelii, dlatego myślimy, że chodzi tutaj o owce wieku tysiąclecia. Wtedy dopiero będzie też łączenie tych owiec z wieku tysiąclecia do owiec z owcami wieku tysiąclecia i nastanie jedna wielka harmonia, jedna wielka owczarnia, jeden pasterz i jedna owczarnia. Ale choć ten czas wieku tysiąclecia będzie połączeniem tych owczarni, tych wszystkich owiec pod jednego pasterza, to jednak nagroda dla nich będzie inna. W wieku tysiąclecia owce otrzymają inne dziedzictwo i w wersecie 34 czytaliśmy, że jest to królestwo przeznaczone dla nich albo przygotowane dla nich od założenia świata. Od założenia świata, o jakie królestwo tutaj chodzi, wtedy kiedy świat ludzkości został stworzony, wtedy kiedy królestwo było dane Adamowi i Ewie, o to królestwo tutaj chodzi. Rozumiemy, widzimy, że to królestwo, ono kiedyś było później utracone poprzez grzech, ale dzięki ofierze Pana Jezusa znów będzie przywrócone. I właśnie to królestwo, to utracone królestwo Adama i Ewy, które będzie przywrócone, ono będzie dane wszystkim godnym z rodzaju ludzkiego, zamykając jednocześnie cały wiek tysiąclecia. I wtedy ziemia będzie uczyniona pięknym rajem, ostatecznie już. Wtedy człowiek będzie tam mieszkał, odrestaurowany, udoskonalony pod wszystkimi względami, religijnym, moralnym, fizycznym, jakiekolwiek sfery życia ludzkiego będzie to obejmowało. Każdy człowiek wtedy będzie, możemy powiedzieć, będzie królem w królestwie na ziemi. I panowanie, które ci królowie wtedy będą panować, ono nie będzie takim panowaniem, jak to dzisiaj jest, że jedni uciskają drugich, albo jak w przeszłości było, że był król i podwładni, tylko będzie to harmonijna współpraca, nie będzie uciskania człowieka jednego nad człowiekiem drugim, będzie to wspólne panowanie, będą równe prawa, będą równe przywileje, żadne prawa człowieka nie będą deptane, tak jak to dzisiaj widzimy na naszych oczach. Sprawiedliwość będzie podstawą tego Królestwa Bożego tutaj na ziemi po wieku tysiąclecia. Złota reguła, ona będzie wyryta w wszystkich sercach, umysłach ludzi i ona będzie obowiązywała każdego człowieka, tak jak powiedziałem, w miłości przede wszystkim względem Boga, ale też względem człowieka, swego bliźniego. W odróżnieniu do tego królestwa od założenia świata, owce wieku Ewangelii otrzymały duchowe królestwo niebiańskie. Było ono przewidziane dla wiernych naśladowców Jezusa w wieku Ewangelii już na długo przed tym Adamowym królestwem. Zanim pojawił się Adam i Ewa, zanim się rodzaj ludzki pojawił na ziemi, I zarówno o Jezusie jako baranku powiedziane jest, że był on przeznaczonym przed założeniem świata, ale również cała klasa Chrystusowa była przewidziana już w boskich zamiarach przed założeniem świata. Zanim rodzaj ludzki został stworzony i postawiony tu na tym globie, to klasa Chrystusowa łącznie z barankiem byli przewidziani już przed założeniem świata. I dla nich jest inne niebiańskie królestwo przewidziane. Ja tu dwa wersety przetaczam na folii, ale odczytam tylko ten drugi, bo on odnosi się do Kościoła z Efezów 1:4. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienagani przed obliczem Jego. To tyle odnośnie owiec i odnośnie różnicy królestw. Przejdźmy dalej do pochwał i do nagan, które były skierowane względem owiec lub też względem kozłów. W 40 wersecie powiedziane jest, że owce uczyniły coś bardzo szczególnego. Jest powiedziane od nich, cokolwiek uczyniliście, czyli czynni byliście, uczyniliście aktywnie, jednemu z tych najmniejszych braci mnie uczyniliście. Pan Jezus identyfikuje się tutaj z tymi najmniejszymi braćmi. Natomiast w 45 wersecie o kozłach powiedziane jest, że oni nie skorzystali z tej sposobności, podobnie jak owce, ale nie uczynili oni właśnie czegoś szczególnego. Byli nieaktywni w pewnych aspektach życia. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście, mówi nasz Pan. Kim są ci najmniejsi bracia, skoro Jezus tu się identyfikuje z nimi? Trochę gramatyki, tak jak wczoraj było przez brata Jarka, ale nie aż za dużo. Tylko jedna kwestia gramatyczna. Więc mamy tu najmniejszych braci. Słowo najmniejszy to jest przymiotnik i my stopniujemy ten przymiotnik od mały. Mamy mały, później jest mniejszy i później jeszcze jest najmniejszy. Skoro więc istnieją najmniejsi bracia Jezusa w Biblii, to istnieją także ci o jeden stopień więksi bracia Jezusa, no i istnieją jeszcze najwięksi bracia Jezusa. Z punktu widzenia stworzenia Bożego, jeżeli chodzi o istoty moralnie wolne, zarówno duchowe, jak i ludzkie, te wszystkie istoty stworzone przez Pana Boga, wszystkie nazywane są w Biblii synami Bożymi. Na przykład o istotach anielskich na różnych poziomach, w sferach niebiańskich, u Hioba powiedziane jest właśnie, że są synami Bożymi. Podam tylko tu werset Hiob 38, a werset 7. O Adamie, który był stworzony, również powiedziane jest w Ewangelii Łukasza, że był synem Bożym. Trzeci rozdział Łukasza 38. Więc z tego punktu widzenia, jeżeli zarówno ludzie, jak i istoty duchowe są nazywane synami Bożymi, również Pan Jezus jest nazwany synem Bożym, z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że istnieje między nimi jakaś relacja rodzinna. Są braćmi. Dlatego, biorąc pod uwagę ten fakt, wszyscy ci, którzy należą do czterech wybranych klas ludu Bożego, możemy powiedzieć, że są synami Bożymi. Młodociano godni, wielka kompania, starożytnogodni i klasa Kościoła. Wszyscy są z punktu widzenia Bożego tymi braćmi największymi Pana Jezusa. O członkach Kościoła tu wyświetlam jeden werset. Jest powiedziane tak, apostoł Paweł mówi do Hebrajczyków albo do Żydów w drugim rozdziale 11 i 12 werset. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni z jednego, są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Więc klasa Kościoła braćmi. Czyli tymi największymi braćmi są klasy wybrane. W dalszej kolejności tymi nieco mniejszymi braćmi Pana Jezusa są wszystkie istoty duchowe, nieupadłe, aniołowie w różnych rangach, nieupadłe istoty. No i ci najmniejsi, którzy nas teraz interesują, najmniejsi bracia Chrystusa, którzy występują w tej przypowieści, to jest klasa restytucyjna. Są oni ziemskimi braćmi Jezusa i dopiero oni w tysiącleciu, wszyscy, którzy pod tą klasą się będą znajdować albo będą w tej klasie uwzględnieni, oni są nazwani w tej przypowieści właśnie najmniejszymi braćmi. Drodzy, i teraz mamy owce i mamy najmniejszych braci. I ci występują w tej przypowieści i ci występują. I teraz jak ta się sprawa może mieć? Wynika z tego taki logiczny wniosek, że owcami z tej przypowieści są ci, którzy aktywnie biorą udział w udzielaniu błogosławień związanych z tysiącleciem, dają wsparcie, dają pomoc tym, którzy tutaj są przedstawieni jako najmniejsi bracia. Klasa restytucyjna. Natomiast odwrotnie też można powiedzieć, logiczny wniosek odwrotny jest taki, że ci, którzy w sposób bierny będą otrzymywać od owiec te błogosławieństwa, wsparcie, są tymi najmniejszymi braćmi. Jak to może wyglądać? Spodziewać się można tego, że nie wszyscy ludzie zginą podczas ucisku. Można się spodziewać, że część ludzi przejdzie, jak my to nazywamy naszym językiem, żywo do warunków pod Nowe Przymierze, do wieku tysiąclecia i jako pierwsi zapoznają się z warunkami tego nowego wieku. Rozsądnie też można przypuszczać, że nie wszyscy ludzie od razu będą wzbudzeni z grobów, wszyscy naraz. Gdyby tak było, my nie wiemy dokładnie jak będzie, ale gdyby tak było, to na Ziemi w jednym momencie pojawiłoby się co najmniej 30 miliardów ludzi więcej niż jeszcze żyje, to dzisiaj mamy dzisiaj około 8 miliardów ludzi, a szacunkowo można powiedzieć 30 miliardów już żyło i zmarło. I byli to ludzie z różnymi charakterami, z dobrymi, lepszymi, ale też z bardzo złymi, podłymi i wiemy, że w grobie nie ma przemiany. Dlatego raczej można się spodziewać takiej sytuacji, że stopniowo będzie odbywało się wzbudzanie z grobów. Biblia w jednym momencie, w liście do Koryntian, pierwszy list, 15 rozdział, mówi, że każdy w swoim rzędzie. Nie wiemy, czy to będą generacje, grupy, klasy ludu Bożego, bardziej wierzący, mniej wierzący, ale stopniowo, w jakimś swoim, każdym swoim rzędzie. Stąd wynika z tego, że ci ludzie, którzy już jakiś czas żyli, zapoznali się z warunkami Nowego Przymierza, będą pomagać tym, którzy dopiero się ockną, bo oni będą nowi, nowotni, jeszcze nie będą znali warunków i trzeba będzie im w jakiś sposób pomóc. I tak w jeden dzień może być tak, że jeden będzie otrzymywał wsparcie od drugiego, bo dopiero co powstał z grobu i otrzymuje wsparcie od brata, od siostry, ale już za jakiś czas on się na tyle rozwinie, że już sam będzie owcą, potencjalną owcą, który będzie pomagał tym, którzy za jakiś czas dopiero będą wstawali z grobów i on będzie dawał im wsparcie i pomoc. Czy on taką owcą ostatecznie zostanie, to okaże, tak jak powiedziałem, żniwo wieku tysiąclecia. Dopiero na końcu okaże się, kto ostatecznie do tej klasy będzie należał. Więc mamy sprzyjający czas, mamy wiek tysiąclecia, a pomimo to wytworzą się dwie klasy. Klasa owiec i klasa kozłów. Chociaż sprzyjający czas jest na tyle, że szatan, tak jak powiedziałem, jego upadli aniołowie będą związani, nie będą zaznajomieni z tym, co się tutaj dzieje na ziemi, a i tak się te dwie klasy wytworzą i będą od siebie odseparowane. Królowie i sędziowie wieku tysiąclecia postawią posłuszne owce po swojej prawicy, czytaliśmy, a swawolne kozły po lewicy. I to dzieło oddzielania, dlatego mówię tu nie oddzielenia, ale oddzielania jednych od drugich trwać będzie praktycznie cały wiek tysiąclecia. Początkowo może nie tak do końca będzie wiadomo, kto do jakiej grupy, do jakiej klasy należy, czy więcej po lewo, czy więcej po prawo, ale z czasem sprawa się będzie krystalizować aż do ostatecznego uzupełnienia tych klas. Mamy odnośnie kozłów pewną taką wskazówkę w Biblii, gdzie możemy też przypuszczać, że ktoś, kto będzie okazywał jasne nieposłuszeństwo, nie będzie miał szansy ubiegania się o życie wiecznego całego wieku, aż do końca, tylko będzie wcześniej pozbawiony łaski Bożej i nie otrzyma możliwości starania o życie dalej. Czyli ta klasa kozłów może się już wcześniej uformować, ale nie tak do końca. Jednak w tym wieku tysiąclecia, w odróżnieniu do poprzednich wieków, w których my nawet żyjemy, ale w czasach średnich, w czasach antycznych, starożytnych, w odróżnieniu do tych czasów przeszłych, w tym wieku tysiąclecia, wszyscy ludzie, każdy indywidualnie będzie otrzymywał błogosławieństwa tego wieku. Każda jednostka przychodzić będzie do znajomości prawa Bożego i Jego woli. Każdy indywidualnie zajmie ostatecznie miejsce albo po prawicy, albo po lewicy, po prawicy, czyli po stronie łaski, albo po lewicy, po stronie niełaski. W taki to sposób przy końcu wieku tysiąclecia cały świat ludzkości uformuje się w te dwie klasy i nastąpi za Panie wtedy ostateczna decyzja i tutaj używamy słowa sąd, chociaż w szerszym tego słowa znaczeniu w kontekście całego wieku tysiąclecia dzieło sądu odbywać się będzie przez cały ten wiek, ponieważ to słowo sąd, ono zawiera w sobie cały proces sądzenia, a więc też między innymi pouczanie, też ludzkość będzie próbowana, poddawana próbie. Ci, którzy będą źle robić, będą karani, ci, którzy będą dobrze robić, będą wynagradzani, a ostatecznie będzie decyzja osądzenia, kto pójdzie na życie wieczne, a kto pójdzie na zatracenie. W tej przypowieści podane są też przykłady, na czym będzie polegała osobista próba każdego człowieka pod nowym wiekiem, w wieku tysiąclecia. Nasz Pan wymienia kilka takich znamiennych rzeczy i tutaj wersety 35 i 36, one pokazują, za co Pan Jezus pochwalił owce, za to, że oni byli w pewien sposób aktywni i działali, czynni byli, a później w wersetach 42 do 43 potępia kozły i wskazuje na ich nieczynność albo brak aktywności, bezczynność. I teraz, drodzy, kilka słów odnośnie tych poszczególnych pochwał albo zarzutów. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Tak Pan Jezus mówi do owiec. Gdy więc ci najmniejsi bracia Pana Jezusa będą łaknąć, pragnąć duchowego pokarmu, duchowego napoju, to te owce im tego właśnie będą dostarczać. Duchowe pożywienie, duchowy napój, chleb, woda żywota i wierne owce będą dostarczać to tym, którzy będą powstawać z grobu. Chleb żywota to między innymi, drodzy, wszelkie korzyści, które wypływają z ofiary Pana Jezusa, wszelkie prawa, wszelkie przywileje związane z życiem, z żywotnością. Ludzie będą się dowiadywać, co mają czynić, skąd mają brać informacje, żeby im się polepszało w życiu. Szczególnie w życiu duchowym, religijnym życiu, ale też fizycznie. Będą konkretne wskazówki, jak żyć, żeby być fizycznie, stawać się fizycznie coraz lepszym, doskonałym, bo będziemy dążyć do doskonałości. Woda żywota to słowa Boże, które prawdy, które będą prowadzić do zbawienia, będą one prowadzić do kształtowania charakteru. Zarówno stare prawdy będą odnawiane, jak i nowe prawdy będą podawane, które będą kształtować charakter człowieka. Rozumiemy, że ta woda będzie pochodzić z nieba. Ta woda żywota, o której objawienie też mówi 22:17, ona będzie darmo dawana od ulubieńca, od ulubienicy, ale tymi, którzy bezpośrednio będą podawać ten kubek, tutaj na ziemi właśnie będą owce. No i odwrotność do kozłów nasz Pan Jezus mówi, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. W przeciwieństwie do owiec właśnie kozły będą się zachowywać inaczej, nie będą czynić tego albo opornie, kozłowato, z uporem. Nie będą udzielać tej wody życia, tego chleba życia tym, którzy będą zgłodniali albo spragnieni. Druga rzecz, o której Pan Jezus mówi, to, że był przychodniem i owce go przyjęły. Przyjęliście mnie, czyli pochwała. Ktoś, kto jest przychodniem, to on jest w danej miejscowości jedynie gościem. Jest obcym. Jest obcym dla danego społeczeństwa. Więc, tak powiedziałem, jeżeli na początku restytucji już będą pewne osoby, które wejdą pod nowe przymierze i zapoznają się z warunkami tego nowego przymierza, będą stanowić zaczątek ludu Bożego, nowej rodziny Bożej, to te osoby, ci najmniejsi bracia, którzy dopiero będą wstawać z grobów, one będą już nieświadome. Co mam zrobić, żeby stać się członkiem ludu Bożego? Co mam zrobić? I takimi właśnie oni będą obcymi, takimi gośćmi dla istniejącej już społeczności ludu Bożego w wieku tysiąclecia. I wierne owce będą dawać im pomocne wskazówki, będą mówić zróbcie to, zróbcie tamto, żeby do tej społeczności ludu Bożego w wieku tysiąclecia się dostać, stać się jego częścią. No i oczywiście kozły, nagana dla kozłów, byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Czyli odwrotna sytuacja, kozły nie będą poświęcać ich cennego czasu na to, aby pomagać słabym, nowo powstającym z grobu, tym najmniejszym, o których czytaliśmy, którzy jeszcze są obcy dla Boga, którzy jeszcze są obcy dla rodziny Bożej, żeby stali się członkiem tej rodziny ludu Bożego. Kolejno mamy sytuację, byłem nagi, a przychodziliście do mnie. Przyodzialiście mnie. Gdy najmniejsi bracia Jezusa będą potrzebować odzienia, wierne owce będą pomagać, żeby okryć nagość tych osób. W symbolice biblijnej nagość często przedstawia nam grzeszny, upadły charakter, brak sprawiedliwości, niedoskonałość, jakieś przywary. Szaty natomiast mogą okrywać tą nagość, te przywary i przedstawiają dobre cechy charakteru. Taką główną szatą, która będzie okrywać ludzkość podczas tysiąclecia, te wszystkie niesprawiedliwości, będzie szata sprawiedliwości Pana Jezusa. I wszystkie owce będą pomagały rodzajowi ludzkiemu właśnie w okrywaniu ich niesprawiedliwości tak długo, aż sami oni dojdą do doskonałości, że już tych szat nie będą potrzebować od innych. Oczywiście kozły były ukarane, albo tutaj była wymierzona w nich sroga nagana, bo byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Kozły nie będą okrywać szatami tych, którzy będą posiadać pewne słabości, pewne wady, nie będą jeszcze w pełni doskonali albo sprawiedliwi. Nie będą pomagać też innym, żeby dochodzili do tej doskonałości. Drodzy, jeżeli chodzi o tych kilka, trzech rzeczy, te trzy rzeczy, które to były wymienione, o jedzenie, picie czy też o ubrania, to na razie podałem kilka myśli takich, nazwijmy to symbolicznych, obrazowych, ale wydaje mi się, że też będą one potrzebne w sensie dosłownym, literalnym, bo jak ktoś powstanie z grobu, to być może będzie głodny, być może będzie go trzeba nakarmić, dać mu jakieś ubranie i to będzie też potrzeba, którą można będzie wtedy wykonywać, pewna usługa względem tych osób. To jest chociażby też widoczne, jak Pan Jezus zbudził Łazarza. Łazarz wyszedł w tych owiniętych płótnach, Pan Jezus później do innych mówi, rozwiążcie go. A później wiemy, u nich w domu Łazarza i Marty, Marii była też uroczystość, gdzie porządnie Łazarz też się mógł najeść. Dobrze, ale idźmy dalej. W naszych rozważaniach teraz trochę o chorobie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie, mówi nasz Pan, identyfikując się tutaj z tymi najmniejszymi. I choroba, o której tutaj jest mowa, to jest choroba duchowa też. Wierne owce będą odwiedzać, czyli pomagać innym w dochodzeniu do zdrowia duchowego. I choć ludzkość, spodziewamy się, powstanie z grobu w ciałach zupełnych, znajdujemy taki zwrot nawet w literaturze, to jednak w charakterach ludzkość nie będzie doskonała, w grobie nie ma przemiany. Tak jak ktoś umiera, upada jak drzewo, Biblia mówi, i powstanie w takim charakterze. Jeżeli chodzi o ciała, to na pewno będą to ciała zupełne. Przecież jeżeli ktoś zginął na przykład w morzu, jego ciało się tam całkowicie rozpłynęło, albo miał poważną chorobę, która go niszczyła, to takich chorób już nie będzie. On będzie musiał mieć ten organ, na przykład wątroby, serce czy mózg zupełny na tyle, żeby on mógł żyć. Nie może być choroby raka, która go będzie pożerać i niszczyć. Więc jeżeli chodzi o te charaktery, one są chore, czy będą chore, grzeszne i wtedy stopniowo będą wymagały restytucji, dochodzenia do doskonałości. Dlatego owce są pokazane tutaj jako te, które będą przywracać, pomagać w przywracaniu witalności, zdrowia fizycznego, tak jak już przedtem też powiedziałem, ale także i umysłowego, moralnego, artystycznego, religijnego i tak dalej. Natomiast kozły, no niestety, byłem chory na gana, a nie odwiedzaliście mnie. Kozły, możemy się spodziewać, tutaj nie czyniły nic aktywnie albo były bardzo bierne, uparte w tym i tylko w pewien taki zewnętrzny sposób próbowały coś pokazać, ale tak naprawdę nie pomagały wychodzić z choroby grzechu ludzkości i nie będą próbować podawać im odpowiedniego lekarstwa, antidotum na ich choroby duchowe, które pochodzić będzie z prawdziwych słów Bożych, słowa żywota. Ostatnią rzeczą, o której Pan Jezus mówi, to byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Więzienie tutaj jest też obrazowe i mówi tutaj nasz Pan o grobie, o tym, gdzie ludzkość znajduje się, w więzieniu śmierci, w grobie. To stan śmierci Adamowej. Wyrok śmierci, który Bóg wypowiedział nad Adamem, przeszedł, jak wiemy, na cały rodzaj ludzki, drogą dziedziczną, o czym czytamy też w liście do Rzymian, 5 rozdział. Wiele apostoł Paweł tam mówi. I gdy ci najmniejsi bracia jeszcze będą w tym więzieniu śmierci, oni jeszcze będą w grobach, to te wierne owce będą już w myślach, w uczuciach, w modlitwach odwiedzać tych umarłych, swoich nawet bliskich, najbliższych i pomagać im, prosić Pana, żeby ich wzbudził z grobu. Nasza rodzina, nasze siostry, bracia, kuzyni, mamy, taty, dziadkowie, obojętnie kogo już straciliśmy, one gdzieś są w grobach, ciała rozłożone, ale my myślamy już dzisiaj, myślimy o tym, jakby fajnie było, Panie Boże, jakbyś ich wzbudził, albo Panie Jezu, Twoja ofiara doprowadzi do tego. Można oczywiście zadać sobie pytanie, po co takie modlitwy, skoro ofiara Pana Jezusa i tak doprowadzi do wzbudzenia. No ale też sobie można zadać inne pytanie, po co się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jeżeli królestwo Boże tak i tak przyjdzie, czy my się o nią będziemy modlić, czy nie. Ale tutaj chodzi, drodzy, o nasze nastawienie, o nasze serca, nasze pragnienie, o pokazanie harmonii, że my jesteśmy w zgodzie z tym, że my pragniemy, żeby nasi bliscy z rodzaju ludzkiego również powstali i skorzystali z tych pięknych warunków tysiąclecia. Kończąc już nasze wspólne rozważania tej przypowieści, widzimy więc, drodzy, że symboliczne owce uczynią te wszystkie rzeczy dla tych najmniejszych braci Jezusa, dla członków klasy restytucyjnej. I ci, którzy przy końcu wieku znajdą się po stronie prawej tego tronu sędziowskiego, wykorzystają wszystkie sposobności do napełniania swoich serc miłością Bożą względem Boga i człowieka. Ich życie będzie jawnym wyrażeniem boskiego prawa miłości, a ich czyny będą jawne, będą pomocne bliźnim w przygotowaniu, w podniesieniu ich ze wszystkich skutków klątw. Pan oceni te rzeczy tak, jak gdyby wykonali je względem Niego, stąd dla nich wielka nagroda życia wiecznego w Królestwie Ziemskim. Natomiast symboliczne kozły będą się zachować zupełnie inaczej. Ich serca nie będą napełnione miłością Bożą, a ich życie nie będzie odznaczało się służbą dla braci. Choć zewnętrznie być może będą unikać pewnych, żeby nie podpaść, ja to tak powiem po swojemu, będą starać się coś robić, ale gdzieś w sercu będzie tkwiła jakaś część samolubstwa i będą winni grzechów zaniechania. I w taki sposób popadną pod niełaskę Chrystusa i są postawieni po lewej stronie tronu. Ich przeznaczeniem z kolei będzie śmierć, śmierć wieczna, wtóra śmierć, przedstawiona w naszej przypowieści jako ogień, ogień wieczny, w który również, Biblia mówi, będzie wrzucony diabeł i upadli aniołowie. Ponieważ nasz Pan zniszczy szatana w śmierci, czyli Biblia mówi, że nasz Pan zniszczy ostatecznie diabła przez śmierć, to Żydów mówi, list do Żydów 2,14, stąd wniosek, jeżeli los kozów jest taki sam jak szatana, jego aniołów, jest również śmierć, śmierć wieczna. Ja w mojej Biblii w Nowym Przekładzie czytałem, że dla nich będzie kaźń wieczna. Stary przekład, Biblia Gdańska mówi, że męki wieczne, jeszcze trochę gorzej. Natomiast są już polskie, bardziej współcześnione tłumaczenia, które mówią na wieczne odcięcie, czyli na wieczne zatracenie od życia. Taki będzie los dla kozłów, ponieważ ich kara będzie tak samo jak nagroda wieczna. Jedni będą otrzymywać życie wieczne, a inni otrzymają karę wieczną, zniszczenie. Ja życzę oczywiście z tych wspólnych rozważań tutaj braterstwu, abyśmy należeli ostatecznie do tych, do których powiedziane jest to ostatnie zdanie w tej przypowieści. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego niech odejdą. Dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość i życzę błogosławień z Bożych z tych wspólnych rozważań.